Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszych rozmów pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, powrót figury Chrystusa. Na początku tych naszych rozmów niedokończonych bardzo serdecznie pragnę powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka, biskupa seniora archidiecezji poznańskiej. Bardzo nam miło gościć w studiu telewizji Trwam.
Szczęść Boże.
Witamy w następnej kolejności pana profesora Stanisława Mikołajczaka, prezesa Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.
Szczęść Boże.
W następnej kolejności witamy panią dr Jolantę Hajdasz, członka Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Też znany dziennikarz. Witamy serdecznie panią doktor. I witamy bardzo serdecznie pana doktora Jana...
Profesora.
Przepraszam, pana profesora Jana Skuratowicza, historyka sztuki.
Szczęść Boże.
Bardzo nam miło gościć w tym dniu szczególnym, w uroczystość Niebo Wstąpienia Pańskiego, naszych zacnych gości. No i moje pytanie, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Dlaczego ten pomnik jest tak ważny, że chcemy dzisiejsze rozmowy jemu, temu pomnikowi poświęcić? I może dlatego proponuję i proszę naszych techników, abyśmy najpierw wysłuchali słów świętego Jana Pawła II, który przy tym pomniku wypowiedział, przy tym miejscu, gdzie był pomnik, wypowiedział te słowa.
Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie. Po wybuchu II wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha.
Te słowa świętego Jana Pawła II, one już właściwie nas wprowadzają w głębie znaczenia symbolu tego pomnika. Zwracam się do pana profesora. Myślę, że dla naszych widzów chyba w tym momencie jest ważne, byśmy jednak troszeczkę przybliżyli historię tego pomnika. Gdyby pan zechciał naszym widzom przedstawić, no właśnie, że w 1932 roku powstał. Co ten pomnik miał symbolizować i dlaczego w ogóle powstał?
Tak, ten pomnik powstał w 1932 roku po 12 latach starań poznaniaków i wielkopolan, którzy utworzyli podobne stowarzyszenie jak my do zbudowania tego pomnika, bo miało to być wotum wdzięczności za odzyskanie przez Wielkopolskę niepodległości, przyłączenie się Wielkopolski do już od półtora miesiąca odradzającej się ojczyzny. 11 listopada przyjeżdża do Warszawy Piłsudski, tam się organizuje Polska, a u nas w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Śląsku jest jeszcze państwo pruskie. Ale pomnik wdzięczności był wotum za to, że dzięki opatrzności Bożej przegrały pierwszą wojnę światową trzy zaborcze państwa. To nie mieściło się w logice ludzkiej i tamci ludzie postrzegali to jako działanie opatrzności Bożej. Ta przegrana trzech naszych zaborców umożliwiła aktywne zachowanie się Wielkopolan i podjęli walkę, podjęli powstanie. To było powstanie, które trwało, walki trwały dwa miesiące, ale było to powstanie krwawe i zwycięskie. Krwawe dlatego, że zginęło prawie 2,5 tysiąca powstańców, kilka tysięcy było rannych. Był to zryw całej ludności wielkopolskiej i żeby uczcić tę ofiarę życia, ofiarę trudu, ran swoich braci, rodziców, Wielkopolanie postanowili zbudować pomnik wdzięczności. A ponieważ, jak mówiłem, bardzo wielką wagę przywiązywali do działania Opatrzności Bożej, to w centrum umieścili pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. A dlaczego był tam właśnie pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, to myślę, że najlepiej nas objaśni ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak. No bo on doskonale to nam opowie, ale zanim poproszę księdza biskupa, żeby to powiedział, to chcę wyrazić wdzięczność dwóm osobom. Najpierw księdzu arcybiskupowi metropolicie Stanisławowi Gądeckiemu za to, że tę naszą inicjatywę przyjął niezwykle serdecznie i nadał jej naprawdę wysoką rangę w ramach prac i działań katolików w swojej archidiecezji i do zarządu komitetu desygnował biskupa Zdzisława, nadając tym najwyższy priorytet tym działaniom. A z kolei ksiądz biskup jest z nami prawie na każdym spotkaniu. Spotykamy się zawsze raz w miesiącu. Bardzo często odprawia nam mszę świętą i głosi piękne kazania. I jest z naszą ideą, z naszymi działaniami niezwykle silnie związany i dodaje nam takiej energii do tego, żebyśmy to dzieło szybko doprowadzili do końca. Także księże biskupie, mam okazję to publicznie złożyć to podziękowanie z prawdziwą przyjemnością, radością to czynię.
Chcę tylko dodać naszym telewizom, że właśnie ksiądz biskup jest od początku niejako przedstawicielem biskupa, arcybiskupa poznańskiego przy tym zespole czy komitecie społecznym odbudowy pomnika. Także bardzo prosimy i myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani właśnie dlaczego w tym pomniku jakby centrum stanowi postać Chrystusa i Jego serce.
Na to spróbuję odpowiedzieć, ale jeszcze bym pozwolił sobie dodać, że przy dzisiejszych staraniach o powrót pomnika do Poznania sytuacja jest podobna jak była przy budowie pomnika tego pierwszego, który został zburzony. Mianowicie wtedy też to ludzie świeccy tworzyli ten komitet. To nie był pomnik budowany na przykład przez archidiecezję poznańską. To był społeczny komitet, który doprowadził do budowy, ale przy współpracy. Był ksiądz Prądzyński, który, jak wyczytałem w aktach, miał funkcję sekretarza komitetu, natomiast działania były ludzi świeckich i tak jest zachowana w tej chwili sytuacja podobna, analogiczna. Duszą komitetu jest pan profesor Mikołajczak i kierownictwo społecznego komitetu, którzy tutaj są reprezentowani przez swoich godnych przedstawicieli, a biskup im towarzyszy tak, jak to Kościół powinien towarzyszyć we wszelkich dobrych sprawach społecznych i narodowych. Teraz wracam do tego pytania, dlaczego akurat figura Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym pomniku. Sam się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że jest to związane z okresem, kiedy pomnik powstawał. Co wtedy dzieje się w Kościele? Jest to czas bardzo dużego rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tych latach też następuje kanonizacja w Rzymie świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która związana jest z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, z jego rozwojem, powiedziałbym, podobnie jak dzisiaj święta Faustyna z kultem Miłosierdzia Bożego. I rzecz znamienna, że na przykład w tym czasie, też w tych latach, otrzymuje zatwierdzenie nowe zgromadzenie zakonne Urszulanki, szare Urszulanki, i dla odróżnienia w tej większej społeczności zakonów urszulańskich, one otrzymują też tytuł Urszulanki Serca Jezusa Konającego. To jest ten sam czas. Czyli ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa wtedy jest bardzo żywy. Bardzo żywy był też w Poznaniu. Poznań ma tutaj swoją cegiełkę, myślę, piękną. Znacznie wcześniej ojciec Kasper Drużbicki, jezuita, propagator kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja myślę, że to mógłby być kandydat do chwały błogosławionych i świętych. Jeden z pierwszych kościołów, a chyba pierwszy kościół na ziemiach polskich, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, powstaje właśnie w Poznaniu, na Jeżycach. Wtedy to jeszcze były Jeżyce pod Poznaniem, teraz to jest dzielnica Poznania. Czyli ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, on w środowisku wielkopolskim i w Poznaniu był bardzo żywy. Kiedy więc trzeba było pomnik taki zbudować, który byłby wyrazem wdzięczności za niepodległość przy naszym powiązaniu, tak jak w całej naszej historii, dziejów narodu, z Kościołem, z dziejami Ewangelii, z Chrystusem, to poniekąd naturalną sprawą stało się, że w tym pomniku znalazł się Chrystus w figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa. To było naturalne. Naturalne, gdy ten pomnik powstawał, no i dzisiaj przy jego, ufamy, szybkim powrocie nie może być inaczej.
Księże biskupie, z tego też, co wiem, można powiedzieć z racji, że ten pomnik jest wotum wdzięczności za wyzwolenie, za niepodległość odzyskaną, to wiemy dobrze, że żołnierze polscy, szczególnie Wielkopolanie, którzy przyczynili się do właśnie zwycięstwa, szczególnie można powiedzieć zwyciężali, właśnie powierzając też i tę walkę w sercu Pana Jezusa. Wiem, że w tym czasie też bardzo to było powszechne, że wszyscy żołnierze nosili medaliki właśnie z sercem Pana Jezusa.
A oficerowie przybywali w czasie uroczystości z oddziałami swoimi i na stopniach tego pomnika przed figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa dokonywali poświęceń swoich oddziałów, prosząc o błogosławieństwo dla ich służby ofiarnej dla ojczyzny.
Czyli mogę się zwrócić do pani Jolanty.
Ale jeszcze może bym dopowiedział, tak? Że 5 lutego minęło 250 lat, kiedy Ojciec Święty ustanowił kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jako ogólnokościelny i stało się to z inicjatywy naszych polskich biskupów.
My tutaj mówimy też i w tytule, że tytuł tego pomnika to właśnie pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale wiemy, że kilka tytułów właściwie przypisywane jest temu pomnikowi. Prawda?
Tak, to znaczy powszechnie mówi się o tym, że jest to pomnik wdzięczności, po prostu jakby skracając tę nazwę wdzięczności za odzyskanie niepodległości, wdzięczności właśnie tak się ta nazwa taka funkcjonuje. I druga, ta prawidłowa, ta pierwotna, to jest właśnie pomnik Najświętszego Serca, serca Pana Jezusa, zwany pomnikiem wdzięczności. I jakby to są te dwie główne, które też mamy w nazwie naszego stowarzyszenia i jakby to jest to, co po prostu byśmy no, dzisiaj chcieli kultywować, odbudować, pokazując jakby tak naprawdę ten wielki szacunek, to wielkie oddanie sercu Pana Jezusa w Wielkopolsce. To wyraża się także w ten sposób, że często przy domach można spotkać takie figurki po prostu Chrystusa Króla, które są jakby świadectwem właśnie z tamtych lat i tego i dowodem też na to, że to było coś tak dla ludzi ważnego. Nawet w ubiegłym roku, jak organizowaliśmy konkurs o pomniku wdzięczności, to zgłaszały się osoby, których dzieci brały udział w tym konkursie, ale właśnie opowiadały historię, bo dla mojego taty, dla mojego dziadka było to takie ważne. U nas przed domem stała figurka, zawsze były świeże kwiaty tam postawione albo posadzone i po wojnie, kiedy zniszczono tę figurkę, to pierwsze, co zrobił tato, to po prostu odbudował właśnie tę figurę, zanim jeszcze nawet po prostu udało się odbudować. Budować, czy tam poszerzyć dom. Także to nie są jakieś odosobnione w Wielkopolsce historie.
Najlepiej to oddaje sam napis, który na pomniku był umieszczony. Sacratissimo cordi Polonia restituta. Najświętszemu sercu odrodzona Polska. I to była cała idea tego pomnika.
Ja spotkałem się też z trzecią nazwą, mianowicie, że pomnik Chrystusa Króla. Też,
tak, też funkcjonuje.
Ale myślę, że w tym też duchu należy to rozumieć.
Jest, zdecydowanie
to jest...
tak.
To jest bardzo proste wytłumaczenie, bo ten pomnik był poświęcony 30 października i to w tym dniu wypadało święto Chrystusa Króla. I stąd to... nazwa została mało adekwatnie przeniesiona na pomnik. I ona jest najmniej używana.
Według starego kalendarza liturgicznego święto Chrystusa Króla obchodzono, jak ojciec pamięta, również jak ja, w ostatnią niedzielę października. A poświęcenie nastąpiło 30 października w niedzielę. I stąd to przeniesienie.
Że taka jest też ta nazwa używana. Też w Poznaniu odbywały się kongresy przed wojną Chrystusa Króla. Także też wpisuje się to absolutnie w kult Pana Jezusa na wszelkich polach.
Musimy sobie też uświadomić, że przed wojną, przed II wojną światową były trzy symboliczne pomniki w całej Polsce i tym jednym z nich był właśnie ten pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. I musimy się odwołać jeszcze do jakich, panie profesorze, do innych pomników, które miały ten znamienia, symbolikę też wyzwolenia naszego narodu, niepodległości.
Każdy pomnik. Jeżeli jest symbolem czegoś wielkiego, mi się wydaje, no poznański jest nieco inny, dlatego że jakby historia tego kawałka Rzeczpospolitej była nieco inna. Tu była mowa o powstaniu jedynym udanym, bo dobrze zorganizowanym. Natomiast specyficzne jest miejsce tego pomnika. To w ówczesnym Poznaniu było najważniejsze miejsce. Na nowym wjeździe do miasta, z dworca kolejowego, bo nie było autobusów, nie było niczego, tylko dworzec był istotny. W miejscu, gdzie na dodatek w tym miejscu Niemcy postawili pomnik Bismarcka. To było miejsce całkowicie nieakceptowane przez polską opinię poznańską. Mam relacje rozmaitych w mojej nieżyjącej pani profesor, która mi mówiła, że tam nikt nie chodził. Wojskowi jeździli na koniach. Natomiast w pewnym momencie postanowiono zmienić ten plac. Z jednej strony kolegium minus,
ale
akademia.
Przypomnij, Janku, jakie tam budowle wyznaczały granice tego?
To był zamek cesarski, symbol panowania dynastii Hohenzollernów. Poznali miasto Residenzstadt Posen, tak jak to zresztą zostało nazwane. Komisja kolonizacyjna.
Zbudowany zamek był właściwie kilkanaście lat wcześniej.
Tak, potem jest komisja kolonizacyjna, siedziba. Wiadomo, o co chodzi, o zabieranie polskiej ziemi i przez sprzedawanie ją Niemcom, przekazywanie Niemcom. Wreszcie budynki poczty, centralnych urzędów, prawda? Ziemstwo kredytowe, czyli bank rolny, niemiecki zresztą, prawda? Komendantura, czyli intendentura raczej wojskowa na drugim narożniku i Akademia Królewska, która miała być uniwersytetem pruskim w Poznaniu, a który do skutku nie doszedł, dlatego że inne uniwersyteckie środowiska zablokowały tę inicjatywę. I teraz w tym miejscu, na takim pustym dosyć placu, niewykończonym, z tyłu jest jeszcze teatr miejski, prawda? Bardzo pięknie zakomponowany. Postawiono rodzaj łuku triumfalnego.
Nie, najpierw postawiono Bismarcka jeszcze, Janku.
A nie, mówiłem o Bismarku. Bismark tak. Już wcześniej. Bismark tak. Poleciał, można powiedzieć, został rozebrany natychmiast po przejęciu władzy przez nas w Poznaniu. Został rozebrany, potem te rzeźby brązowe używano do, na przykład do różnych rzeczy. Do tego pomnika, do pomnika Jana Kwadry w Poznaniu. No, był metal bardzo cenny. Natomiast on był troszeczkę z boku przesunięty i w tym momencie padł bardzo moim zdaniem dobry pomysł, żeby ten taki szeroko rozlewający się, nieuregulowany plac zmniejszyć i postawić taki rodzaj tej właśnie ściany, łuku triumfalnego z przelotem, w którym stoi w przestrzeni, w przejściu między, bo to nie jest na tle ściany, to jest jedno, to chodziło o przejście między dwoma światami. To jest to, co ta stara tradycja chrześcijańska, na grobkach gotyckich się pojawiająca, zmarły stoi pomiędzy dwoma światami. Między światem, z którego wyszedł, a do którego przechodzi. Łuk triumfalny zawsze był zresztą najwyższym elementem honorowania. Przypominam przecież, pod łuki triumfalne były miejscem, gdzie przechodziły wielkie tłumy ludzi, zwycięzcy wodzowie w Rzymie, prawda? I no, łuk triumfalny w Paryżu nie trzeba przypominać, prawda? Takie same były też zresztą w innych miastach. W Moskwie był taki łuk, w Petersburgu. I tutaj odwołano się do jasnej sytuacji. Tego samego skojarzenia. To jest najwyższy element chwały. A dyskusje, które dzisiaj się czasami toczą, że to jest brzydkie, że to jest nieciekawe, to trzeba to odrzucić, bo idea pomnika to nie jest ładne, piękne, może być brzydkie. No, sami Państwo wiecie, problem Palmy, problem warszawskiej tęczy, czy to jest piękne. No, natomiast tu chodziło o pewną ideę.
Ja myślę, że przede wszystkim, profesorze, bo tutaj porównanie takie aż oburza i dlatego tak zareagowałem. Po prostu, właściwie powiem tak, my w komitecie poznawaliśmy historię tego pomnika na nowo i tak naprawdę coś wiedzieliśmy, przystępując do niego, ale nie tych detali naprawdę niestety, mówię tu też z przykrością o swojej indolencji, ale nie wszystko było wiedziane. Ta historia po prostu nas właściwie, no bym powiedziała, oczarowała. To nie jest martwy przedmiot przedwojenny, który chcemy przywrócić tylko i pamięci. Z wielu rozmów, z osób, które jednak przeżyły do naszych czasów, bo to przecież odległa już historia, zburzono pomnik w 1939 roku, ale z tych rozmów wynika, jak to strasznie było dla poznaniaków ważne miejsce, dla Wielkopolan. Wycieczki szkolne zaczynały się od tego, że przyjeżdżali pod pomnik, najpierw zobaczyć pomnik, najpierw się pomodlić, potem dopiero idziemy zwiedzać miasto, palmiarnie, ratusz, czy co tam jeszcze wymyślono. Tam się fotografowali ludzie tak na pamiątkę. Po prostu tam przyklękali i się modlili. To nie było takie miejsce suche, prawda? Takie byśmy powiedzieli nieżywe. To było coś strasznie dla przedwojennego Poznania ważnego. I dla nas po prostu wydało się czymś strasznym, takim niedobrym, że po prostu tyle lat po wojnie, tyle lat wolnej Polski, a my tego pomnika nie odbudowujemy. Dlaczego go w tym Poznaniu nie ma? Zniesiony był z datków społecznych. Jego serce, to złote serce, najświętsze serce Pana Jezusa, to był dar matek wielkopolskich. I one dawały swoje biżuterie, obrączki, żeby to serce powstało. I dla nas też jest to takie poruszające, że właśnie teraz też się takie coś dzieje. Że są osoby, które przekazują komitetowi obrączki ślubne. Ostatnio zrobili to państwo Danuta i Andrzej Jakubowscy z Poznania Świętej Pamięci. Po śmierci pana Andrzeja pani Danuta przekazała takie dwie obrączki. Tak przywołuję to nazwisko, ale takich nazwisk jest wiele. To są po prostu żywe historie. To nie był taki kult tylko, że tak powiem, artystyczny. Panie profesorze, w tym sensie, że żeby to tak nie zabrzmiało, to był żywa wdzięczność i my byśmy chcieli do tego po prostu nawiązać i to odtworzyć.
Nawiązując do tego pierwotnego pytania ojca, to dopowiemy, że Polska się zrosła z trzech zaborów i w trzech wielkich stolicach były trzy pomniki. Najpierw powstał pomnik grób nieznanego żołnierza w Warszawie na wzór paryskiego, który też Niemcy zniszczyli, został zniszczony w czasie wojny. W 1510 roku w Krakowie, jeszcze w czasach niewoli, powstał pomnik grunwaldzki, który czcił 500-lecie zwycięskich bitwy. 1910 roku, tak. Zwycięskich bitwy pod Grunwaldem. Też go Niemcy zniszczyli. I u nas w Poznaniu powstał ten pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Też natychmiast zniszczony. Grób nieznanego żołnierza został szybko po wojnie odbudowany. Pomnik grunwaldzki, jeśli dobrze pamiętam, w 1976 roku, bo w nich nie było symboli religijnych, czyli władza komunistyczna mogła to przełknąć. W centrum naszego pomnika figura Chrystusa. To było nie do zaakceptowania w władzach komunistycznych i jest dla nas pewnym wstydem. Muszę powiedzieć, że my musieliśmy czekać ponad 20 lat w wolnej Polsce, żeby w ogóle pojawiła się i weszła faza realizacji idea odbudowania tego pomnika. I te przytoczone na początku słowa Jana Pawła II z pobytu Jana Pawła II w 1997 roku na placu Mickiewicza, to było drugi raz, kiedy papież mówił o pomniku. Bo jak go w 1983 roku nie dopuszczono na plac, bo tam stały poznańskie krzyże, to papież z Łęgów Dębickich też o tym naszym pomniku, mówił o krzyżach, ale i o naszym pomniku. I teraz, jak słuchamy tych słów, to długi czas myśmy odbierali, o, papież mówi o historii, pamiętach, fragment historii Poznania. I ja sobie uświadomiłem, i moi koledzy i koleżanki, że właściwie myśmy źle rozumieli papieża. Że te słowa papieża za pierwszym i za drugim razem trzeba było zupełnie inaczej odczytać. Trzeba było je odczytać w kontekście jego pożegnalnego jego pożegnalnej homilii w czasie pierwszej pielgrzymki, kiedy na błoniach krakowskich zwraca się do narodu, prosząc, żebyśmy zachowali tradycję, wiarę i historię polską. I w tym duchu trzeba było odczytać to, że w Poznaniu ten pomnik stał. Jak sobie to uświadomiliśmy, to pojawiła się taka naprawdę wielka determinacja, że my to musimy zrobić. I dlatego te prace są prowadzone bardzo intensywnie, a początkiem naszych prac, no poza formalnym uformowaniem się komitetu, było przywracanie pamięci o pomniku. Ponad 70 lat, trzy pełne pokolenia nie miały kontaktu fizycznego z tym pomnikiem.
Panie profesorze, widzimy, że te słowa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II są naprawdę i rzeczywiście prawdziwe, że ten pomnik był niebezpieczny nie tylko dla Hitlera, ale też widzimy dla okresu stalinizmu i trzeba było czekać właściwie, no, w lutym teraz obchodziliśmy 3 lata od powstania tego Komitetu Społecznego Odbudowy Pomnika, które właśnie Państwo jesteście tymi inicjatorami, tu na czele z panem profesorem, ale też zawsze asystował temu ksiądz
Zdzisław Fortuniak. Czym ten pomnik był dla poznaniaków, to takim symbolicznym znakiem jest fragment z figury Chrystusa, Najświętszego Serca z tego pomnika, który to fragment tutaj jest. Pan profesor może go nie tylko zademonstrować, ale i powiedzieć, skąd on się znalazł w ręce przedstawicieli społecznego komitetu.
Proszę Państwa, to było jedno z największych wzruszeń, które przeżyliśmy na zebraniu zarządu komitetu. Przyszedł pan, którego zdjęcie też możemy Państwu pokazać. To właśnie przyszedł jego wnuk czy syn?
Jego wnuk.
Wnuk. Przyszedł wnuk tego pana, Leszka Borusiaka, i powiedział, że jego dziadek w czasie wojny uratował ten fragment, to jest autentyczny, mosiężny fragment tej figury Chrystusa, która była przeznaczona na przetopienie w Pomecie, w poznańskich zakładach Pometu. On, narażając życie, wyniósł to, autentycznie narażając życie, wyniósł ten fragment i go przechował. I zostawił swojemu wnukowi, synowi, a potem wnukowi takie przesłanie. Niemcy w tej odlewni kazali przetopić figurę Chrystusa ze zniszczonego przez nich pomnika wdzięczności. Antoni Borusiak, narażając życie za ten czyn, gdyby to wyszło na jaw, zostałby na pewno skazany na śmierć. Wykradł fragment figury, przechowywał go przez całą okupację oraz okres stalinowski po II wojnie światowej. Przed śmiercią przekazał ten fragment wnukowi Leszkowi z poleceniem. Jeżeli kiedykolwiek będzie odbudowywany pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, masz ten fragment przekazać inicjatorom odbudowy, by umieścili go w widocznym miejscu w pomniku. Proszę Państwa, to jest coś niezwykłego. I my ten fragment oczywiście umieścimy w pomniku. To nie jest jedyny przykład, kiedy ludzie ryzykowali życie dla pomnika. Takich przykładów mamy więcej. Chociażby z dokumentacją rozbiórki pomnika.
Tak jest, bo tam przechowały się do dzisiaj tylko trzy zdjęcia, które zrobił harcerz Szarych Szeregów z ukrycia, bo nie wolno było po prostu przecież posiadać ani aparatów fotograficznych, ani ich używać już we wrześniu 1939 roku. A tak naprawdę ta historia zburzenia tego pomnika jest niezwykle poruszająca i właściwie takim świadectwem okrutnego bestialstwa przeciwko, myślę, wartościom, które ten pomnik symbolizował. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy dokładnie, kiedy to się stało. W nocy 18 października 39 czy 19 października 39 roku. Po prostu wysadzono ten pomnik w powietrze. To był potężny pomnik. Składał się z kilkuset ton kamienia, bo taki 700
dolomitu. 130 granitu.
Dokładnie. Także to było naprawdę bardzo trudno w ogóle go zniszczyć, go rozebrać. Więc najpierw przewrócono, obalono figurę Chrystusa Króla, Potem założono tej figurze pętlę na szyję, tak, stalową linę i zawleczono najpierw na śmietnik, wysypisko miejskie, po czym po prostu stamtąd właśnie też, tak używam tego brzydkiego wyrazu, zawleczono, pociągnięto tą figurę do pometu, gdzie został przetopiony najprawdopodobniej na jakieś kule armatnie, pociski czy coś, jakąś amunicję. I w ten sposób jakby, no, dlatego my tak bardzo chcemy, żeby ten pomnik wrócił chociaż na chwilę na ten plac Adama Mickiewicza, skąd go tak haniebnie zniszczono, wyrzucono, żeby no, chociaż minimalnie zadośćuczynić jakby tamtej profanacji.
Bo to nie było tylko poniżenie naszego symbolu religijnego, najważniejszego. To było także poniżenie naszych dążeń niepodległościowych i wolnościowych. Żadnych marzeń o niepodległości. Tu, w Wielkopolsce, w Poznaniu, będzie zawsze państwo pruskie. Taki był przekaz Niemców w czasie okupacji.
A teraz ojciec widzi, na podstawie tych chociażby krótkich wspomnień, refleksji, dlaczego pan profesor Mikołajczak ma pełną rację, że brak tego pomnika, to, że on nie został dotąd przywrócony Poznaniowi, jest powodem naszego wstydu. Dawno powinien już być.
Księże biskupie, a jaki jest odbiór społeczny? 3 lata temu już powstał ten komitet, powstały dzięki państwu inicjatywie. Jaki jest odbiór społeczny tej inicjatywy?
Jeśli mogę zacząć, ja bym powiedziała, że zadziwiająco dobry. To znaczy my oczywiście, nie chcę się rozwodzić nad takimi atakami prasowymi gazet specyficznych, wiadomych, bo w tych naszych lokalnych, no to wiemy, co możemy przeczytać w gazecie jednej czy drugiej. I na tym bym poprzestała, bo naprawdę odbiór społeczny zmienił się na bardzo dobrze. No to znaczy, po pierwsze, jak myśmy zawiązywali komitet, to ludzie właściwie nie wiedzieli, o czym my mówimy, o jakim pomniku, że w ogóle coś takiego istniało. Poznawali historię, której w ogóle nie byli świadomi, że dotykają czegoś, co jest tak ważne.
Znaczy pamiętali starsi.
Pamiętali najstarsi, to się zgadza. Tak, ja mówię o takim właśnie bardzo przeciętnym kontakcie średniego pokolenia i młodszych. I ci najstarsi byli poruszeni, że my w ogóle próbujemy i oni tak naprawdę najwięcej nam pomogli, ale szybko pojawiali się w komitecie też pojedyncze osoby młode. Pamiętacie na pewno państwo takich studentów, którzy przychodzili, którzy chcieli wspierać. Po prostu kiedy poznawali tę historię, to po prostu ona była dla nich na tyle ważna, poruszająca, że po prostu wspierali tę ideę. I takim dla nas wymiernym, myślę, efektem tego, że to nie jest jakaś nasza taka zapaleńców, mrzonka i nic więcej, to była akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Poznania, by po prostu udzielił wsparcia idei odbudowy pomnika i konkretnie w konkretnym wskazanym przez komitet miejscu pozwolił na odbudowanie tego pomnika. Myśmy ją prowadzili w parafiach za tutaj życzliwością i pozwoleniem właśnie kurii arcybiskupiej w Poznaniu, ale zupełnie społecznie. Właściwie tak naprawdę jedna niedziela to był taki potężny zryw, że staraliśmy się, jak to się mówi, obstawić wszystkie parafie. Zebraliśmy prawie 26 tysięcy, ponad 25 tysięcy podpisów
Poznania,
z Poznania, bo jeszcze doszły spoza. I myśmy składając te podpisy do byłego już prezydenta Poznania, właściwie wydawało nam się, że to jest mało. Tak myśmy myśleli, że chcielibyśmy więcej, że to jednak mamy wrażenie, że jest nas więcej, a nie udało się, no bo jedna niedziela, no nie da rady społecznymi siłami tak więcej. A kiedy je przynieśliśmy, to pan prezydent nam wtedy, Ryszard Grobelny ówczesny, powiedział, że to jest największa akcja społeczna, jaką on sobie przypomina, w samorządzie jest właściwie od początku, od 25 lat. I po prostu, że więcej w żadnej sprawie nie udało się podpisów zebrać. Więc to nas też tak jakby umocniło w tym, że to nie jest jakaś zupełnie odosobniona sprawa. I naprawdę, jak konkurs dla dzieci robiliśmy, to ponad 400 prac wpłynęło po prostu o naszym pomniku, takich naprawdę wzruszających, pięknych. Jest odzew na różnego typu działania, które robimy. No i przede wszystkim, profesorze, jeśli mogę powiedzieć, udało się zebrać pieniążki, za które możemy wybudować tę figurę. Ten odlew, który dzieje się teraz w Krakowie, który będziemy, wierzę, za 2 tygodnie w Poznaniu witać, to jest sfinansowany przez komitet. tak na ludzką rzecz biorąc, na ludzki rozum, to się nie miało prawa udać w 3 lata, żeby tę kwotę przy tych właśnie niesprzyjających medialnych różnych historiach po prostu przeprowadzić.
Właśnie słuchając Państwa, widzimy jasne przesłanie tego pomnika. W czasach totalitaryzmu komunistycznego odbudowano właśnie ten pomnik grunwaldzki w Krakowie, odbudowano pomnik nieznanego żołnierza, a jakoś wciąż niewygodny był pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. I też ja przynajmniej wiem, że pewne spory były wokół tego pomnika, mówiąc, że to będzie następny pomnik religijny. No właśnie, czy to ma być pomnik religijny, czy to ma być pomnik jeszcze o jeszcze szerszym znaczeniu?
Ojcze, to jest bardzo prosta odpowiedź. No, naprawdę bardzo prosta odpowiedź i ona jest po prostu taka, która właśnie powinna jakiekolwiek wątpliwości usuwać. Czy powstanie wielkopolskie było wojną religijną, czy było walką o odzyskanie niepodległości? To jest odpowiedź na to pytanie, to odpowiedź na wszystko. Czy jeżeli mamy na naszym placu Mickiewicza postawione krzyże poznańskie, wszędzie w Polsce znane, czy jest traktowane jako symbol religijny, czy tam się odbywają msze święte, czy nabożeństwa, czy tam się odbywają uroczystości patriotyczne, społeczne, które łączą społeczność przy okazji religijnie, ale na pierwszym planie patriotycznie i społecznie. No taka sama wcześniej, przez lata, była funkcja naszego pomnika. Oczywiście wszystkie nasze 200-letnie walki, działania związane z odzyskiwaniem niepodległości były immanentnie związane z wiarą. Immanentnie związane z Kościołem. Cały XIX wiek w tym działaniom, poza działaczami przygotowującymi powstania, to między powstaniami, całe te akcje prowadził polski kler. Ponosił za to potężne represje od wszystkich zaborców. Kler przygotowywał, Kościół, księża przygotowywali duchowo lud do walki o niepodległość. I tak było zawsze. Tak było zawsze. Słynna postać księdza Skorupki, nasze wdzięczność wyrażana w pomniku. Ja byłem działaczem Solidarności, tej pierwszej Solidarności. Przeżyłem internowanie. Doskonale pamiętam, jaką potężną siłę dawała wiara i pomoc Kościoła, która była nam świadczona. Pamiętamy te msze święte, które nas jednoczyły, które pokazywały, że idea wolności Polski jest głęboko popierana przez nie tylko hierarchię, przez cały Kościół. Wtedy było tak samo i tak trwa.
Proszę Ojca, ja myślę, że na to jest odpowiedź no, dosyć taka, powiedziałbym, drastyczna, ale trzeba to wypowiedzieć. No ci, którzy pomnik stawiali, wybrali taką formę i opatrzyli ten monument napisem Sacratissimo Cordio Polonia Restituta. I został on zburzony w takich okolicznościach, jak te, które tutaj krótko wspomniano. I do tej chwili ten pomnik nie wraca. W takiej wersji, w jakiej on powstał. To znaczy, no przepraszam za pytanie, które powstawię. To znaczy, że nadal ma obowiązywać decyzja tego, który pomnik zburzył. No bo tak trzeba to jasno powiedzieć. To idzie tylko o uszanowanie tej ofiary, która została, nie ofiary w sensie pieniędzy, tylko tej ofiary z życia, trudu, która została usymbolizowana w duchu wdzięczności w tym pomniku. I dlatego ten pomnik powinien wrócić, no powiadam, jest wręcz naszym wstydem, że dotąd on nie wrócił. Bez pytania, czy on ma wymowę taką, czy ma taką, taką oni wersję wybrali. I zamknęli w tym wdzięczność za odzyskaną niepodległość.
Inicjatywę odbudowy tego pomnika zgłosiłem na koncercie niepodległościowym, pierwszym koncercie niepodległościowym, które zorganizował Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który kilka miesięcy wcześniej powstał. I w czasie tego koncertu powiedziałem, że nie może być tak, żeby obcy zaborcy decydowali, jakie pomniki mamy mieć i czy mamy je mieć. I to się spotkało z owacyjnym przyjęciem sali. I to to, co ksiądz biskup teraz na początku powiedział, obowiązuje do dzisiaj. Nie ma zgody na to, żeby obcy decydowali nam, jaki sposób mamy czcić odzyskanie przez nas niepodległości. Jaką formę wybrali nasi przodkowie. Oni przelewali krew, oni oddawali życie, oni cierpieli, oni to wybrali. My możemy to tylko uszanować.
3 lata temu metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, w czasie mszy świętej przy tej okazji też bardzo tę inicjatywę poparł i powiedział, że ten pomnik ma być właśnie symbolem zgody, jedności, prawda, też narodu polskiego, a szczególnie Wielkopolan. I ufam, że Komitet Społeczny taką nadzieję ma, że ten pomnik będzie znakiem jedności, chociażby już przez to, że udało się zebrać finanse na ten cel, to już jest też pierwszy dowód na to, prawda, że ta inicjatywa bardzo łączy ludzi.
Tak, to jest bardzo ważny element naszego działania. Bardzo prosił o to ksiądz arcybiskup w pierwszej rozmowie i przy spotkaniu z komitetem w czasie tej mszy, żeby unikać konfliktów. I my z wszystkich sił staramy się unikać konfliktów, mimo że relacja władz Poznania do naszej inicjatywy jest po prostu zastanawiająco dziwna, najdelikatniej mówiąc, bo pojawia się oto grupa 300 osób, znaczących, naprawdę znaczących obywateli naszego miasta, grupa, która została skomponowana, czy została stworzona, która się zapisała całkowicie poza jakimkolwiek układem politycznym. Bo co jest za układ polityczny w tym, że my chcemy postawić pomnik, który ma czcić przodków, którzy walczyli na niepodległość. Niepodległość była wspólnym dążeniem ogromnej większości Poznaniaków, Polaków, Wielkopolan, wtedy i teraz. I co tu jest politycznego? Tu nie widzę nic politycznego. Próbuje się nas wpychać w ten kanał polityczny. My się przed tym bronimy. Na składzie naszego komitetu mamy ludzi od prawa, no nie powiem do lewa, do centrum. Prawda? Nie patrzyliśmy, czy on jest z tego czy innego ugrupowania, aczkolwiek staraliśmy się pozyskiwać ludzi z różnych stron. Mieliśmy i mamy w komitecie profesora, który był no, wicemarszałkiem Sejmu z partii Platforma Obywatelska. Byli posłowie z tamtego ugrupowania. Oczywiście, jeżeli inicjatorem był Akademicki Klub Obywatelski, to było to pewne środowisko uczelniane, które wyznaje określony świat wartości. Świat wartości, nie polityczny. Ten idzie wtórnie, świat wartości. Ale tworzą go świat nauki, kultury, sztuki, dziennikarze, artyści. W naszym gronie, w wąskim zarządzie, 17-osobowym zarządzie mamy dwóch byłych wojewodów. Trzeci wojewoda jest, były wojewoda jest w komitecie. Mamy rektorów uczelni, byłych i obecnych. W komitecie jest przewodniczący Rady Społecznej przy księdzu arcybiskupie, były rektor Akademii Ekonomicznej. Profesorowie, pan profesor Skuratowicz jest wybitnym znawcą, historykiem sztuki, wybitnym znawcą tej dziedziny i wspiera nas ogromnie swoim doświadczeniem. Mamy ludzi, którzy odbudowywali pomnik katyński, zbudowali pomnik państwa podziemnego i teraz pracują przy tym pomniku. Mamy szefową akcji katolickiej w naszej archidiecezji. No, skład komitetu jest bardzo różnorodny i bardzo godny.
I mamy szereg naprawdę ludzi, których może się mówi czasem, że przeciętni, ale takich naprawdę najszczerzej oddanych tej idei, bo to nie tylko jest komitet elit, prawda, tylko po prostu naprawdę też wielu poznaniaków, jak i dowiedziało się, że działa, że funkcjonuje, po prostu wspiera. Pracują jak mróweczki, bo to społecznie, na przykład my mamy wystawę, która jeździ po wszystkich możliwych, to znaczy po wszystkich parafiach w Poznaniu od 2 lat, dobrze mówię. Tak. I no to naprawdę samo to przewożenie, ustawianie, to wszystko to robią zwykli ludzie.
Zwykli, niezwykli ludzie.
A jedną na przykład z pań, która jest tak mocno zaangażowana, pozdrawiam panią Basię tutaj bardzo serdecznie, to jest osoba, która po prostu znała ten pomnik. Ona jako dziecko... Ale chcę przede wszystkim o Basi powiedzieć, bo ona po prostu no ma już swoje lata, prawda? A po prostu jest tak oddana, jak jeszcze wiele osób, które po prostu zaangażowały się na różnych polach. Właśnie stoi tutaj ta malutka taka figurka Chrystusa Króla, która jest wierną kopią tej z pomnika. I też ona się znalazła w niecodzienny sposób.
Na wzór przedwojenny, którą rozprowadzali przed wojną.
Tak, dokładnie, bo właśnie jeden z członków komitetu, pan Andrzej Gabler, po prostu ją przechował, bo kiedy siedział w piwnicy, kiedy był Poznań bombardowany w 1945 roku, to jego mamusia wyjęła, mówię mamusia, bo on też tak zawsze mówi o właśnie swojej mamie mamusia, po prostu tę figurkę i oni w tej piwnicy modlili się do Pana Jezusa, modlili się do serca, Najświętszego Serca Pana Jezusa, żeby ich uratował, żeby nic się nie stało i są bo zawsze otaczali właśnie, w domu był główny ołtarzyk z obrazem Pana Jezusa w tym właśnie wizerunku z sercem gorejącym i po prostu on, no, przepiękne takie historie, świadectwa ludzie opowiadają, jak bardzo im to dało. I on tę figureczkę przechował, to była taka właśnie cegiełka na pomnik budowany w Poznaniu i myśmy takie odtworzyli i też takie za darczyńcom właśnie takie figurki rozdajemy.
I jeszcze dopowiem, że jednym z moich zastępców jest znakomity wydawca, pan doktor Tadeusz Zysk, a z drugim jest przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności. To są po prostu z jednej strony środowisko przedsiębiorców, z drugiej strony Solidarność na poziomie regionu. Jest inicjatorem odbudowy poza AKO, była także Komisja Zakładowa Solidarności Uniwersytetu. Także to są ludzie, którzy chcą tego pomnika.
Miałbym szereg pytań, ale zdaje się, że nasi widzowie są zniecierpliwieni i osobiście chcieliby się włączyć, współtworzyć ten dzisiejszy program rozmów niedokończonych. Dlatego już bardzo prosimy, odbieramy pierwszy telefon. Telewizja Trwam. Bardzo prosimy, kto się do nas zadzwonił.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Wanda, była poznanianka z okolic Poznania. Chciałam serdecznie powitać wszystkich gości w studio i ojca prowadzącego. Również chciałam podziękować za inicjatywę, za którą jestem bardzo wdzięczna. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że jestem wielką patriotką i no nie mam jeszcze tylu lat, nie widziałam tego pomnika w rzeczywistości, ale mam taką uwagę, że uważam, że mimo wszystko powinniśmy usilnie się starać o to, aby ten pomnik mimo wszystko wrócił na plac Mickiewicza. Dlaczego? Otóż dlatego, że to jest takie centralne miejsce, na którym spotykamy się w różnych procesjach, mszach, czy nawet spotkaniach patriotycznych. Jest to miejsce naprawdę godne tego, żeby pomnik wrócił w swoje miejsce. No po prostu przeżywam ogromnie to wszystko i cały czas proszę Boga i modlę się wręcz, żeby pomnik wrócił na swoje miejsce. Natomiast jeśli pójdzie w okolice Malty, tam są zabawy, tam są igrzyska. I nie jest to miejsce odpowiednie dla pomnika. Także tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę naprawdę, aby pomnik udało się przywrócić na plac Mickiewicza. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Wando. Pani się przedstawiła jako była poznanianka, ale myślę po tym, co Pani mówi, to Pani wciąż jest poznanianką.
Wróciłam przed chwilą z manifestacji odnośnie życia i jestem cały czas w Poznaniu, na każdych uroczystościach, na każdych spotkaniach. Jestem Polką.
Cieszymy się, bardzo gratulujemy.
Wynika z tego, że Pani należy do tych, którzy zostawiają stary Poznań i przenoszą się na teren powiatu poznańskiego, gdzie podobno jest lepsze powietrze.
Ale Pani Wanda poruszyła następny temat.
Problem.
Tak, bo był spór w ogóle, prawda, o pomnik, a teraz jest to o miejsce. Ale wiemy, że życie trochę też się skomplikowało. Może ja się zwrócę właśnie do specjalisty, do historyka sztuki. Jak Pan obecnie, w ogóle może warto naszym widzom powiedzieć, gdzie będzie usytuowany ten pomnik? Czy już jaka jest decyzja?
Pomnik,
i dlaczego?
Decyzja jest na Malcie. Takie w dobrym miejscu moim zdaniem, to, że tam przy Alei Jana Pawła, Miejsce jest dobre, bo spełnia wszystkie wymogi. Pierwotnie ten pomnik właściwie byłoby bardzo trudno wstawić, aczkolwiek na upartego, gdyby nie ten system, który nami rządzi, nie te ekipy, które tego nie rozumieją, przepraszam za brutalne określenie, to by można było to zrobić. Wystarczyłoby przesunąć Adasia Mickiewicza troszeczkę dalej, to się da zrobić, dźwig przeniesie to bez problemu.
Adasia Mickiewicza, mówi profesor uniwersytetu.
Tak, tak. Natomiast przypominam, że arcybiskup Stroba, jak były decyzje o krzyżach, przesunął.
81 rok.
W 81 roku, kiedy byłem na tym, to te krzyże zostały tak ustawione, żeby nie zakłócały tego miejsca.
Żeby można ten pomnik postawić.
Oczywiście, to jest problem wojny. Bo wtedy idziemy na noże i pytanie, no, bo ludzie wyraźnie, to co ta pani mówiła, też powtarzają, że trzeba w innym miejscu. Myśmy szukali takich miejsc. One są bardzo trudne w Poznaniu, żeby to było miejsce godne. No, w momencie, kiedy z władzami nie bardzo można się dojść do porozumienia, i to z różnymi władzami, które uważają, że wszystko lepiej wiedzą, a właściwie ta cała sprawa historii narodu, prawda, patriotyzmu nie jest ważna, bo przepraszam, ja będę to mówił brutalnie, takie czasami mam wrażenie, rozmawiając z tymi wybitnymi ludźmi z uniwersytetu, że to nie jest dla nich ważne, no to wojujemy i nic nie zrobimy. Zgodziłem się, bo ja też byłem za tym, że trzeba twardo walnąć pięścią w słup i powiedzieć, to ma być na tym samym miejscu i mi nic nie obchodzi. Ale jak nie mamy władzy, a władza jest, media są w innych rękach, miastem rządzi Platforma, prawda? Nie mamy żadnych możliwości wymuszenia pewnych rzeczy, no to czasami trzeba zrobić. Ten pomnik musi powstać, to się ze Staszkiem zgadzam. Ja też czuję się winny, że w 90 roku, kiedy zostałem radnym, przez 3 kadencje byłem radnym miejskim, nie wpadłem na pomysł, żeby ten pomnik zrobić. Może w 91 roku można było go postawić na miejscu pierwotnym, ale to był krótki okres, kiedy to było można zrobić. Potem się to wszystko zrobiło, to co mamy do dzisiaj, prawda?
Proszę Ojca, problem polega trochę też na tym, że w międzyczasie, jak tego pomnika przez całe dziesiątki lat po wojnie nie było, w latach 50. Uniwersytet Poznański miał otrzymać imię Józefa Stalina. I wtedy grono światłych profesorów poznańskich Uniwersytetu zrobiło wszystko i pospieszyło się, żeby taką decyzję uprzedzić. I postarali się, że Uniwersytet otrzymał imię Adama Mickiewicza.
Korzystano stulecie śmierci.
I w związku z tym w centrum tego placu postawiono pomnik dość duży Adama Mickiewicza. Chociaż pierwotny pomnik Mickiewicza, chyba pierwszy w Polsce, stał również w Poznaniu, ale w innym miejscu przy kościele świętego Marcina w centrum, ale tak troszeczkę schowany, były czasy zaboru pruskiego. I teraz właśnie w tych okolicznościach, o których przed chwilą wspomniano, powstał pomnik Adama Mickiewicza w samym centrum tego placu. Okoliczności, w jakich on powstał w latach 50., też już przeszły do historii i mają swoją wymowę. I tu następuje też to zderzenie. Teoretycznie można by rozważać, to można postawić, przesunąć monument Mickiewicza bliżej rektoratu i takie projekty też były. No ale jest to jednak otoczone dużymi emocjami, także tych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że uratowano Uniwersytet Poznański przed niesławnym tytułem. I tu jest to zderzenie. I z tego tytułu komitet, któremu towarzyszę, rozpatrywał prawie 20, chyba z 18 kilkanaście miejsc
lokalizacji
w Poznaniu. Przeszliśmy według mapy, planów Poznania wszelkie możliwe miejsca, między innymi rozpatrując plac Mickiewicza na pierwszym miejscu, ale mówiąc, ponieważ są takie emocje z tym związane, wobec tego pomnik niech wraca, ale może już bez konieczności powrotu na to miejsce. Z tych powodów, o których przed chwilą wspomniano. I w związku z tym wybrano to drugie miejsce przy Alei Jana Pawła II, które zresztą zamknęłoby całą aranżację otoczenia wspomnianego Jeziora Maltańskiego, a twórca tego planu zabudowy przestrzennej całego otoczenia Malty Poznańskiej stwierdził, on w tej chwili już nie żyje, stosunkowo niedawno zmarł,
tak, pan Klemens Mikuła.
Klemens Mikuła, on stwierdził, że to by było rzeczywiście ukoronowanie jego wizji, gdy idzie o całe otoczenie Jeziora Maltańskiego.
Tak, i on też wykonał plan taki, tak, po prostu usytuowania tego pomnika, fachowy. Także to jest jego takie ostatnie, można powiedzieć, dzieło życia, bo dokończył po prostu jakby projekt całej tego parku nad Jeziorem Maltańskim. A trzeba powiedzieć, że właśnie pan Mikuła to była osoba, bez którego zgody, bez którego podpisu nic na tej Malcie nie można by było zrobić. Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz chciała dodać, bo my tak niepotrzebnie jakby mówimy, bo pani też tutaj, która dzwoniła, mówiła właśnie o funkcji tej rekreacyjnej, ale my naprawdę w ogóle jakby pomnikiem nawet się prawie nie zbliżamy do tych miejsc, bo to jest tak obszerny park, tak duży, że tam jest na wszystko miejsce. I to, co jest kulturą, nawet taką najbardziej popularną, to, co jest sportem, nawet tym najbardziej zaawansowanym, gdzie są wręczane międzynarodowe medale, nagrody, to się dzieje z drugiej strony. A my wchodzimy w teren właściwie kompletnie niezagospodarowanego takiego skweru, który ma długość 800 metrów i właściwie tak naprawdę tam nic więcej się nie da zrobić, bo przylega do bardzo ruchliwej ulicy właśnie Alei Jana Pawła II, gdzie jeżdżą dwoma pasmami w dwóch kierunkach tramwaje i w czterech samochody, więc po prostu w czterech pasach. Więc to jest naprawdę miejsce, które rekreacyjnie się wykorzystać nie da, a można tylko jakby tak zacnie, jak proponujemy.
Będzie złączony ten pomnik też ze świętym Janem Pawłem II,
tak,
przez Aleję. Mamy następny telefon, jeżeli może odbierzmy. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu dzwoni Urszula z Gniezna.
Witamy
ja
panią Urszulę.
Bardzo się cieszę, że jest sprawa tego pomnika, bo jako 16-letnia dziewczyna, członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii świętego Wawrzyńca w Gnieźnie, miałam tą łaskę, że byłam i trzymałam straż przy poświęceniu pomnika Chrystusa Króla. I uważam, bez żadnej łaski od nikogo, bo jesteśmy w Polsce, w naszej ojczyźnie i ten pomnik powinni się starać wszyscy dokładać do tego, czy to finansowo, czy w inny sposób. I pomnik ten bez względu na wszystko powinien stanąć.
Proszę pani, zapraszamy na kolejne poświęcenie.
Jeśli doczekam, bo ja już mam 92 lata.
To już niedługo będzie.
Zapraszamy. Także ja bardzo się cieszę i wszystkim państwu życzę szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Pani Urszulo, a z tego głosu taka młodość, tak, jest, prawda?
92 lata mam, a przy tym jestem jeszcze kulawa, bo mnie samochód jakiś przejechał, ale nic, mimo to ja staram się żyć tak, jak jest, i Bogu za to wszystko dziękuję. I szczęść Boże wszystkim. Może się mi uda, że jeszcze doczekam, że stanę przy tym pomniku.
Ale będziemy się razem cieszyć.
Zapraszamy serdecznie na odsłonięcie figury, która wraca do Poznania 31 maja, czyli już za mniej więcej,
dokładnie za dwa tygodnie.
Będzie uroczystość o godzinie 17 i na placu Mickiewicza będzie elementem wystawy Wdzięczni za niepodległość właśnie ta 1:1 wierna kopia figury z tamtego pomnika. Będzie uroczystość, uroczyste nabożeństwo z arcybiskupem. Tak? Mogę...
Tak. Ja bardzo chętnie bym, proszę panią, z tego korzystała, bo byłam wędrowniką, lubiłam latać i biegać, ale niestety samochód mnie przejechał i jestem w tej chwili, chodzę o lasce.
Będzie we mnie transmisja, będzie mogła pani zobaczyć.
Tak, będę, korzystam. Dziękuję. Serdecznie jeszcze raz, niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
To może, ojcze, teraz byłby czas powiedzieć o tym powrocie figury. Bo samo to, że ta figura wraca teraz, za dwa tygodnie ona fizycznie będzie, to też jest jeden z elementów działania ludzi, których ta idea zafascynowała. Mówili moi przedmówcy, że po parafiach chodzi taka profesjonalnie zrobiona wystawa o pomniku. I po jednym ze spotkań jest wystawa, potem jest puszczany film, który mamy, jest moja prelekcja, ja mówię albo ktoś inny. Podchodzi do mnie pewien mężczyzna i pyta, z czego była zrobiona ta figura przed wojną. Ja mówię, z brązu. Ile tego było? No prawie 4 tony. To macie państwo materiał na tę figurę. Człowiek po wysłuchaniu prelekcji, to się okazało, że to jest osoba publiczna w Polsce. Można myślę ujawnić, bo ten pan jest głęboko zainteresowany odbudową tego pomnika. To jest pan Paweł Rzepka, który najpierw był prezesem telekomunikacji w Wielkopolsce, a potem był prezesem całej telekomunikacji. I on powiedział, że przeznaczy nam jakiś tam drut na to, z tego będzie można zrobić. Ale potem się okazało, że przepisy się zmieniły i załatwił nam 50 tysięcy od telekomunikacji Polski, które musieliśmy wydać w konkretnym roku. I to było inspiracją, że skoro jeszcze nie możemy budować pomnika, bo nie mamy lokalizacji oficjalnie przyznanej, to figurę możemy zrobić. Tak się pojawiła idea odbudowy, pozrobienia, odlania tej figury. Pojawili się inni ludzie, no między innymi pan Czesław Makieła, który jest znakomitym znawcą odlewnictwa, rzeczoznawcą, no zafascynował się pomnikiem, wspierał nas bardzo. Przeprowadziliśmy takie rozpoznanie, mini przetarg. Znaleźliśmy firmę pod Krakowem, która zrobiła pana Michała Batkiewicza. Michale drogi, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, bo wykonał przepiękną rzecz. Dokładnie odtworzył figurę Marcina Rożka, bo ta figura była znakomitego artysty wielkopolskiego Marcina Rożka, który zresztą, jak Janek Skuratowicz nam powiedział także w czasie filmu, prawdopodobnie za odmowę wyrzeźbienia głowy Hitlera został stracony w Forcie VII, w takiej kaźni wielkopoznańskiej. I ta figura, najpierw ją zobaczyliśmy kilka tygodni temu w Glinie, w pełnej wielkości, zrobiła na nas kolosalne wrażenie.
Figura 5,5 metra.
Prawie 5,5 metra. Figura w pełni zrobiona. I teraz jedziemy za tydzień ją odebrać. I ona wraca. I ona wraca. I ponieważ tak haniebnie została, tak poniżająco została wywleczona z placu Mickiewicza, ona musi w bardzo uroczysty, godny sposób, choćby na chwilę, na kilkanaście dni, na miesiąc czerwca, tak planujemy, musi na to miejsce pierwotne swoje wrócić. I to będą naprawdę wielkie uroczystości i mamy nadzieję, że na te uroczystości, o której Jola mówiła, 31 maja o godzinie 17 przyjdą tłumy nie tylko poznaniaków, ale także Wielkopolan, a może i spoza Wielkopolski. Musimy powitać figurę Chrystusa ponownie, bo ona symbolizuje nie tylko nasze dążenia związane z religią, ale z naszymi działaniami niepodległościowymi.
Myślę, że będzie to też pewnego rodzaju ekspiacja, prawda, za to, dokładnie, co się w październiku 39 dokładnie dokonało na placu Adama Mickiewicza. Jest następny telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas
dzwoni? Ja dzwonię z Warszawy. Mam na imię Waldemar i zdawałoby się, że nie miałem nic wspólnego z Poznaniem, ale Poznań po drugim jest moim miasto takie, które bardzo lubię, szanuję, a szczególnie poznaniaków, z którymi wiele kontaktów miałem, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą i głęboką wiarę. Ja chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz.
Nie bywała rzecz, że warszawiak lubi poznaniaków.
O, nie, no to jest... Bo akurat ja miałem taką sytuację, że jak jeździłem na targi do Poznania, to nigdy nie spałem w hotelu, bo lubiłem u poznaniaków mieszkać.
Dziękuję.
I gościnność doświadczać. Ale ja chcę powiedzieć o rzeczy, której całe gremium nie porusza, a mnie dotknęło bardzo mocno, bo to jest błąd. Mam 65 lat, 40 lat działam społecznie i dopiero kiedy usłyszałem głos papieża Franciszka w adhortacji Evangelium Gaudium, jego czwarty cały rozdział, mówi o błędzie, który my popełniamy i państwo też popełniacie. Nie można unikać polityki, wręcz odwrotnie. Trzeba promować politykę, żeby tworzyła ona wspólne dobro, a wtedy będziemy mieli własnych polityków, którzy wszystkie te świństwa, które do tej pory były robione, Bo tak jak pan profesor powiedział piękne słowo, że Chrystus, serce Chrystusa nie tylko chodzi o wiarę, ale i o sprawy niepodległościowe. To jest jedno z drugim powiązane bardzo mocno. I nie można się odżegnywać od polityki, a wręcz polityków do tego przyzywać. To jest tylko moja taka delikatna uwaga, bo zobaczyłem, że też wiele lat błądziłem, uciekałem, że chcę apolityczny, apolityczny, a nie zdając sobie sprawy, że ja po prostu całe życie uprawiałem politykę, tylko że katolicką. Dziękuję.
To jest druga osoba, która nas oszukuje swoim głosem, bo ten pan wygląda na znacznie, głosowo na znacznie młodszego niż lata, które nam podaje. Ale jeżeli już pan jest z Warszawy, to chciałbym powiedzieć, że w Warszawie toczycie również wielką batalię, wielką bitwę o wielki i ważny pomnik dla Warszawy, dla Polski. Janek Pietrzak ze swoim stowarzyszeniem, Janek, bo to jest dobro publiczne, toczy walkę o to, żeby powstał pomnik Bitwy Warszawskiej. Bitwy Warszawskiej, która przesądziła o tym, że Europa nie stała się komunistyczna. Bitwy Warszawskiej, która przesądziła o tym, że utrzymaliśmy niepodległość na pełne pokolenie, a to zadecydowało o tym, że po wojnie nie staliśmy się Republiką Radziecką, tylko osobnym półwolnym czy niewolnym, niesuwerennym krajem. Ten pomnik w Warszawie też trzeba wspierać i też trzeba zbudować. Oni są w innej sytuacji, bo ten pomnik można dzisiaj, według dzisiejszych koncepcji stworzyć. My musimy odtworzyć historyczny, ale będziemy was wspierać w odbudowie, budowie pomnika Bitwy Warszawskiej.
Drodzy Państwo, nam dużo już nie zostało minut. Tak, myślę, że będzie dobrze, żeby spuentować te dzisiejsze rozmowy niedokończone o tym pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sama figura Pana Jezusa 31 maja, przypominamy Państwu, będzie niejako ten uroczysty powrót do Poznania na plac Adama Mickiewicza. Ale konkludując, może ja też sprowokuję pytaniem i poproszę wszystkich naszych dzisiejszych gości może o wypowiedź w tym kontekście. Bardzo, myślę, dla nas Polaków w ostatnich dniach dotknął fakt, że władze jednego miasteczka we Francji podjęły decyzję o, to był sąd, nawet decyzja sądu, o usunięciu pomnika świętego Jana Pawła II, ponieważ przeszkadza właśnie ludziom, dzieli ludzi, no a jest tam państwo laickie, gdzie Kościół jest zdecydowanie, można powiedzieć, nie tylko autonomiczny, ale boją się Kościoła władze, obecności jakiejkolwiek wartości religijne. Dlaczego w Polsce takie pomniki, jak pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu jest ważny i dlaczego my jako Polacy powinniśmy wszystko czynić, aby nie tylko się wykłócać, ale przede wszystkim, żebyśmy my sami właśnie bili się o takie pomniki, które mówią o naszej historii, ale mówią o tych, którzy, dzięki którym my dzisiaj żyjemy, może i niepełną jeszcze wolnością możemy oddychać, ale to, co dzisiaj mamy, właśnie jest zasługą tych, którzy za tę ojczyznę przelewali naprawdę, dosłownie, swoją krew.
Ojciec patrzy na mnie, widzę.
Tak, zacznę od księdza biskupa.
Proszę ojca, myślę, że te problemy, o których tutaj ojciec wspomina, one w jakiś sposób też dotykają tej sytuacji, w której my jesteśmy. Niedawno przeczytałem takie zdanie, że dyktatura relatywizmu gotowa jest zgodzić się na wszystko, zgodzić się na najróżniejsze opinie i tak dalej, z wyjątkiem chrześcijaństwa, które broni prawa natury i prawa podstawowego człowieka. I tutaj my dotykamy też tych problemów. Trzeba powiedzieć otwarcie, że samym powrotem pomnika nie ma problemu. Jedyne pytanie to jest, gdzie? To znaczy, gdyby się zgodzić i powiedzieć, a tam gdzieś na peryferiach,
tak jest,
to problem przestaje istnieć. Problem przestaje istnieć. Nie jesteśmy na tym etapie, dzięki Bogu, nie jesteśmy na tym etapie, żeby powiedziano nie. Ale niech, jak ma element religijny, niech to tak będzie sobie tam na boczu, a nie na przykład przy Alei Jana, przy ulicy Jana Pawła II, w miejscu ruchliwym i centralnym.
Księże biskupie, drodzy goście, dosłownie mam 30 sekund i myślałem, że będzie okazja, ale to może w części to, radiowej.
To omawialiście już tę książkę, to jest głos polskich biskupów, arcybiskupów ostatnich 5 lat. Polsko, uwierz w swoją wielkość. Uwierz w swoją wielkość. Polska wielkość jest związana nierozerwalnie z polską wiarą. Tu jest pełna dokumentacja przekazana w przepięknej formie, w przepięknej treści przez naszych przewodników duchowych.
Dziękuję Państwu bardzo. Niestety ostatnio ktoś powiedział, że w telewizji z Panem, w Radiu Maryja, ramówka jest bardzo ważna i właśnie nasz czas się w tej chwili dobiegł końca. Zapraszamy już teraz do rozmów w Radiu Maryja 21:30. Państwu dziękujemy za uwagę i pozostańcie z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.